Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Bożena Pierzgalska, przewodnicząca Oświatowej Solidarności w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu noweli ustawy Prawo oświatowe zmierzającej do wzmocnienia roli kuratorów oświaty. Nowela ustawy daje także transparentność w kwestii tego, co prezentować będą organizacje pozarządowe w szkołach. To zdanie szefa MEN-u, czyli Ministerstwa Edukacji i Nauki, Przemysława Czanka. Według opozycji nowe przepisy spowodują koniec autonomii szkół i wprowadzą ręczne sterowanie. A co o tych zmianach sądzi NSZZ Solidarność?
No cóż, zmiany niewątpliwie potrzebne, aczkolwiek tylko kosmetyczne i nie rozwiązują wielu związanych z tą sprawą problemów. Oczywiście ja się nie dziwię temu wrzaskowi, ponieważ żeby to zrozumieć, trzeba wiedzieć, w jaki sposób przez ostatnie 30 lat kształtowany był polski system edukacji. Zamierzenie było takie, że będzie się maksymalnie ograniczało podstawę programową i działalność szkoły, natomiast te właśnie organizacje pozarządowe i inne będą uzupełniać twórczo wiedzę uczniów, którzy, ponieważ one są wspaniałe, postępowe i tak dalej, będą wspierały szkołę w kształceniu. I w związku z powyższym dochodziło do wielu bardzo patologicznych sytuacji, które tak naprawdę były bardzo szkodliwe.
Dzisiaj ma pani na myśli jakieś przykłady?
Już mówię. Przykłady następujące. Przychodziły takie osoby i na przykład nie życzyły sobie obecności nauczyciela, wychowawcy na tej lekcji pod pretekstem, że one muszą znaleźć kontakt, prawda? Dopiero po całości rodzice dowiedzieli się, co tam się działo. Ale mniejsza o to. Chodziło o to, że to również był taki sygnał do dyrektorów, że jak zaproszą kogoś na dodatkowe zajęcia, no to oczywiście szkoła wtedy będzie słynęła z tego, że dobrze pracuje, że rozszerza swoje horyzonty i tak dalej, i tak dalej. To wszystko świetnie brzmiało. Natomiast do czego zmierzam? Oczywiście tutaj problem polega na tym, że jest szkoła, która ma pewne zobowiązania wobec dzieci, wobec rodziców. Rodzice muszą wiedzieć, gdzie swoje dzieci posyłają i co dzieci tam otrzymują. Przecież kiedy państwo swoje dzieci wysyłacie na muzykę, to sprawdzacie, czy nauczyciel umie śpiewać, czy umie grać, czy w ogóle ma jakieś wykształcenie. Kiedy wysyłacie na balet, to sprawdzacie, czy nauczyciel potrafi tańczyć. Natomiast tutaj stworzyła się w szkołach taka sytuacja, że jest oczywiście szkoła, rada pedagogiczna i tak dalej. Jest możliwość wynajmowania pomieszczeń szkolnych, na przykład na zajęcia sportowe i tak dalej, które są jakby obok, po prostu wynajmowane, zapłacone. Rodzice, jeżeli chcą, zapisują tam dzieci. I oprócz tego trzecia jakby forma, która polegała na tym, że można było sobie zaprosić organizację pozarządową za darmo, chociaż nie za darmo, bo ministerstwo różnymi kanałami te pieniądze wysyłało. I teraz to jest problem tych właśnie ludzi. Jaki jest ich status? Nauczyciel musi się wykazać wykształceniem, nauczyciel musi się wykazać kwalifikacjami i tak dalej. Ci ludzie nie muszą. Nauczyciel, gdyby się okazało, że jest karany, tego samego dnia traci pracę. Osoba, która przychodzi, nie musi się czymś takim okazać. Nie jest w żaden sposób uzależniona od dyrektora, czyli dyrektor też nie ma prawa sprawdzić, kim ma do czynienia. Te osoby często to są po prostu zwykli aktywiści, entuzjaści, kompletnie bez wykształcenia kierunkowego. Przychodzą i opowiadają rzeczy, które nie mają osadzenia w obecnych zdobyczach nauki.
Ja pani przerwę, bo ta ustawa też ma wprowadzać zwiększenie władzy właśnie kuratoryjnej. O tej dwuwładzy mówił także właśnie minister Czarnek, który mówił, że obowiązuje ta dwuwładza od kilkudziesięciu lat w Polsce. Jest organ prowadzący, który zajmuje się infrastrukturą szkoły, utrzymaniem szkół. Jest organ nadzoru pedagogicznego, który dba o to, żeby treści przekazywane w szkołach były takie same wszędzie, czyli żeby ten standard był zachowany i żeby były niedemoralizujące. Polsce. No i pytanie, czy tutaj opozycja podnosi, że to ma być takie centralne sterowanie szkołą przez ministra, poprzez kuratorów. No ale pytanie, czy takiej władzy nie powinni kuratorzy właśnie posiadać?
Ale proszę pana, po pierwsze takim oczekiwaniem powszechnym jest to, żeby zostały dobrze sprecyzowane kompetencje kuratora i kompetencje samorządu. To jest po pierwsze. Po drugie, to wie pan, no, to co podnosi opozycja, to są kompletne bzdury. Co to znaczy? To znaczy, że co? Że jest szkoła, prawda? I oprócz tego do tej szkoły, jak na jakiejś promenadzie, każdy może wejść, może gadać, co chce, może zarządzać, co chce. Przecież to są bzdury, ale jeszcze raz chcę podkreślić, proszę zwrócić uwagę, że to jest sytuacja, w której wchodzą do szkoły ludzie, o których my nic nie wiemy. Nauczyciele, rada pedagogiczna biorą odpowiedzialność za te dzieci, a tu przychodzą ludzie, o których my nie wiemy, czy to jest na przykład karany pedofil, czy to jest osoba, która była z jakiegoś innego powodu
karana. Czyli według
karana.
Pani te zmiany w ustawie są potrzebne?
Ależ oczywiście, to dokładnie. Ja w ogóle uważam, że zajęcia z dziećmi w szkole powinny prowadzić osoby, nawet jeżeli to są zajęcia pozalekcyjne, nawet jeżeli to są zajęcia, które są czasowe, to powinny prowadzić osoby, które są zatrudnione przez dyrektora, które są członkami rady pedagogicznej, a organizacje pozarządowe, proszę bardzo, albo niech wynajmą sobie w szkole pomieszczenie, tak jak robią to sportowcy z salą gimnastyczną. Niech za to zapłacą. Jeżeli rodzic będzie chciał swoje dziecko na takie zajęcia wysłać, to je wyśle. Zorientuje się, o co chodzi, czy to jest, będzie dla tego dziecka korzystne. Proszę bardzo. Albo niech robią to w swoich siedzibach. Ale tutaj nie. Tutaj po prostu tworzy się taką atmosferę, jakby te zajęcia miały być częścią systemu edukacyjnego, a to jest po prostu niedopuszczalne.
Stawiamy kropkę w tym temacie. Chciałem panią zapytać także o ustawy dotyczące tego, w jaki sposób pracownicy mają być no właśnie w pracy przy... Może postawię kropkę w sprawach oświatowych, ale to też dotyczy także oświaty. Chodzi o to, w jaki sposób bezpiecznie realizować obowiązek pracy i tutaj takie ustawy też w Sejmie się pojawiają, czy są konsultowane w sprawie tego, w jaki sposób przyjmować pracowników do pracy, którzy, żeby skutecznie weryfikować, czy ktoś na przykład jest chory na COVID. Mowa o testowaniu na przykład pracowników. Solidarność także podnosi ten temat. Jak państwo zapatrują się na to, by pracodawcy mieli taką możliwość testowania czy sprawdzania testów pracowników przed przystąpieniem do pracy?
No, powiem tak. W tej chwili toczą się rozmowy dotyczące, na przykład w oświacie, dotyczące tego, czy szczepienia powinny być obowiązkowe dla nauczycieli, czy nie powinny być. To dotyczy oświaty. Oczywiście różne rozporządzenia, różne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami są konsultowane ze związkami, są dyskutowane, my wystawiamy opinie i to jest normalne. Takiego jednoznacznego stanowiska trudno jest zająć. Ja mogę to powiedzieć w swoim imieniu. Otóż uważam, że właściwie powinniśmy być w sytuacji, w której dzisiaj 100% nauczycieli powinno być bez żadnego przymusu wyszczepionych. Z bardzo prostego powodu. Jesteśmy ludźmi, którzy odpowiadają jak gdyby za poziom edukacyjny społeczeństwa i tak naprawdę my powinniśmy pokazać, że zdobycze nauki, to co wiemy o szczepionkach od ponad 100 lat tak naprawdę jest rzeczą ważną i to powinniśmy również, do tego powinniśmy również przygotowywać naszych nauczycieli, naszych uczniów. Powinniśmy również pamiętać, że jeżeli mówimy o wolności, no to wolność pracodawcy również powinniśmy brać pod uwagę, bo to są jego zainwestowane pieniądze i on też powinien wiedzieć, czy na przykład z powodu tego, że któryś z jego pracowników uważa, że jest człowiekiem wolnym i może robić co chce, następnego dnia nie będą musieli na długi czas swojego zakładu pracy zamknąć. Więc tutaj poszukiwanie takich rozwiązań, które byłyby dobre, jeszcze gdzieś tam jest w toku, ale no na razie uważamy, że trzeba przede wszystkim przekonywać i chociaż nie negujemy, że są zawody, w których w pierwszej kolejności rzeczywiście to zapewnienie bezpieczeństwa takiego ogólnego powinny tutaj zostać wprowadzone.
Na koniec chciałem zapytać krótko panią jeszcze o tematy dotyczące minimalnego wynagrodzenia. Pojawiają się takie postulaty, żeby takie wynagrodzenie w związku z szybko rosnącą inflacją ustalać dwa razy do roku, żeby uwzględniało to ta płaca minimalna rosnące ceny. No ale tutaj pojawią się także głosy specjalistów. No jeżeli jest inflacja, tak, grozi to nam dalszym nakręcaniem spirali. Będą rosły płace, to będą rosły koszty działalności gospodarczej, więc będą rosły ceny, skutek czego będzie się nasilać presja na wzrost płac i tak dalej, i tak dalej. Do czego nas to może prowadzić?
No oczywiście takich głosów jest wiele i często osoby, które nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności, mają takie propozycje. Trudno powiedzieć, oczywiście, że to doskonale brzmi, prawda? To doskonale brzmi, że płaca minimalna powinna praktycznie kroczyć tuż przed różnymi zjawiskami, które mogą się przydarzyć, ale my musimy brać pod uwagę to, że z jednej strony jest płaca minimalna i nas bardzo cieszy, że ona w ogóle w taki sposób wzrasta i staramy się czuwać nad tym, żeby ona te 50% średniej krajowej, żeby te 50% średniej krajowej jednak było. Natomiast my też musimy wiedzieć, że regulacja płac w ogóle odbywa się w zakładach pracy. To tam, jeżeli to tak wygląda, to jest zadanie dla związków zawodowych, żeby rozmawiać z pracodawcą, uwzględniać to, jaka jest sytuacja firmy, bo przecież nam też nie zależy na tym, żeby firma źle prosperowała. I tam ten częstszy wzrost wynagrodzeń i rozmowy o tym wzroście wynagrodzeń, rozmowy również o tym, w jaki sposób pracownikom zrekompensować to, co się dzieje z inflacją, to jest jakby ten pierwszy krok. Tak jak mówię, oczywiście, że bardzo byśmy chcieli, żeby ta płaca minimalna była coraz wyższa, no ale my musimy uwzględniać jako społeczeństwo, musimy uwzględniać różne czynniki i my traktujemy to przede wszystkim jako wyzwanie dla związków zawodowych w konkretnym zakładzie pracy, gdzie trzeba z pracodawcą na okrągło rozmawiać o tym, w jaki sposób nie obniżać standardu życia pracowników.
A to mówiła Bożena Pierzgalska ze Związku Zawodowego NSZZ Solidarność w Zielonej Górze, przewodnicząca Oświatowej Solidarności była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.